Prosimy Ciebie, abyś Ty dał zrozumienie tych tematów dla każdego z nas, abyś Ty nas umacniał, utwierdzał na drodze, którą podążamy w Chrystusie Jezusie. Ojcze, ja proszę Ciebie, abyś Ty mocno zakorzenił nas w prawdzie Słowa Bożego. Chcemy Ci dziękować za tych poprzedników, którzy byli przed nami, którzy wytyczali nam szlaki, którzy odkrywali prawdę i którzy z narażeniem własnego życia tą prawdę przekazywali. I dziękujemy Ci, że to słowo doszło również do nas. Błogosław każdego usługującego, błogosław również tych, którzy jadą, aby bezpiecznie mogli dojechać na tę konferencję, na to spotkanie w imieniu Jezusa. Amen. Jako pierwszą poproszę naszą siostrę Katarzynę Bator. Ona podzieli się tematem bardzo ważnym dla naszych rodaków wszystkich, a szczególnie dla nas, abyśmy wiedzieli, jak mamy odpowiadać, jak mamy mówić i skąd ta doktryna czyśćca pochodzi, jak ona się kształtowała. I Kasia, przypomnę, jest doktorantką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i ona ten wykład jako pierwsza poprowadzi.
Witajcie, chwała Bogu. Zastanawiałam się, czy dobrze dobrałam temat, ale właśnie związany z czyśćcem, ale tak pomyślałam, że wszyscy, jeśli nie mamy korzeni katolickich, to jesteśmy przynajmniej otoczeni ze wszystkich stron katolikami. Mamy przyjaciół, znajomych, ludzi, którzy w ten sposób wierzą. I dobrze by było, żebyśmy wiedzieli na temat tej doktryny, która w bardzo mocny sposób związuje ludzi właśnie z Kościoła rzymskokatolickiego, także nie odczuwają takiej potrzeby, żeby zabiegać o własne zbawienie, bo czy jest taka potrzeba, żeby zabiegać o własne zbawienie, skoro wiadomo, że każdy, kto został ochrzczony i ma jakiś, jest otoczony sakramentami, znajdzie się prędzej czy później w czyśćcu, a stamtąd prosta droga do nieba. Więc po co zabiegać? W dniu dzisiejszym mija 496 lat, poprawcie mnie, jeśli źle liczę, odkąd w legendarny już sposób Marcin Luther przybił 95 tez do kościoła w Wittenberdze. Stało się to 31 listopada 1517 roku. Tezy te zawierały w takiej skatalogizowanej formie myśli reformatora, skierowane nie przeciwko Kościołowi rzymskokatolickiemu, nawet nie przeciwko odpustom samym, ale przeciwko pewnym nadużyciom i kupczeniom łasce Bożej, których niektórzy się dopuszczali w sposób taki pełen upodobania. W zeszłym roku mówiliśmy o dominikaninie Johanie Teplicu, którego działalność stała się taką przyczyną właśnie wystąpienia Marcina Lutra. Człowiek ten był prekursorem chyba wszystkich uzdolnionych akwizytorów. Dla niego pieniądze leżały na ulicach i potrafił po nie sięgnąć. Chyba tak, chyba patron akwizytorów. Ale jednak dzisiaj mam wrażenie, że obserwujemy bardzo podobne zjawisko. Ponieważ, no nie wiem, wśród katolików, których ja spotykam, często natykam się na takie powiedzenie, że ja muszę dać księdzu na tacę, jak chodzi po kolędzie, muszę dać ofiarę, bo mnie nie pochowa. Ja muszę dać na mszę za zmarłego bliskiego, ja muszę dać na wypominki. A w ogóle nie słyszy się o łasce Bożej, o pokucie, o relacji osobistej z Jezusem Chrystusem. A nie można, wiecie moi drodzy, wszystkiego zwalać na księży katolickich, bo każdy w tym kraju ma Biblię i każdy potrafi czytać. I jest to nasza osobista odpowiedzialność jako ludzi świadomych, żeby po to sięgać. Dlatego w moim wykładzie nie będę chciała mówić przeciwko Kościołowi katolickiemu. Będę chciała raczej, żebyśmy się skupili na takiej ludowej, masowej pobożności, która bardzo często sięgała i sięga do folkloru, a kiedy taki folklor i przekonania mas łączą się z teologią, wtedy następuje coś strasznego, więc chciałabym, żebyśmy się skupili na kontraście między pobożnością ludową, a pobożnością Słowa Bożego. I jedną rzecz jeszcze chciałam zaznaczyć, zbierając materiały do tego wykładu, nie sięgałam po źródła niesprawdzone, typu źródła jakieś internetowe, bo bardzo chciałam, żeby to, co powiem, nie było tendencyjne, ale żeby to było takie historyczne, wręcz akademickie, żebyście mieli taką rzetelną wiedzę. Może zacznę od bardzo potocznych wyobrażeń. Nie wiem, jak wy, ja kiedy byłam małą dziewczynką, kiedy wyobrażałam sobie niebo, wiadomo, niebo z samej definicji, pewnie dominujący byłby tam kolor niebieski, ta wszechogarniająca jasność, gdzie niegdzie być może jakaś puszysta biała chmurka, gdzie pewnie dusze pozbawione ciężkości odpoczywałyby z braku lepszego zajęcia i słuchały aniołów, którzy będą przygrywać na harfach, a no też z braku chyba lepszego zajęcia, no i tak powinno być w niebie, wszyscy śpiewalibyśmy Alleluja i Hosanna na zmianę i tak przez całą wieczność, jednym słowem nudy. I to jest bardzo infantylna wizja nieba, ale o dziwo większość ludzi właśnie tak sobie wyobraża, że przez całą wieczność będą musieli się modlić, kiedy oni mają trudności z wytrzymaniem jednej godziny na mszy czy nabożeństwie, a tu całą wieczność. Dlatego się czasami spotyka ludzi, którzy żartem mówią, oni są tacy źli, że spędzą pewnie wieczność w piekle, gdzie będzie diabeł i wszyscy ludzie, którzy potrafią się dobrze bawić i będą tam przez całą wieczność oddawali się hulankom i swawolom. I taką potoczną, taką żartobliwą wizję widzimy czasami w literaturze, w kinie, w teatrze, w kabaretach nawet, słynna neonówka. Taką wizję mamy. I ludzie w ten sposób odsuwają od siebie myśl o tym, co dla nich jest nieznane, co dla nich jest przykre, bo przecież w poważny sposób o śmierci boimy się rozmawiać i o tym, z czym ona się wiąże. A spośród wszystkich wyobrażeń pośmiertnego życia, ludzie, którzy tak naprawdę niewiele wiedzą o niebie i piekle, o Bogu i o zbawieniu, najbardziej mają rozpowszechnione w swojej świadomości to, że kiedyś trafią do czyśćca. Trzecie miejsce. I według takiego ludowego, pobożnego wyobrażenia jest to miejsce właśnie, do którego trafia każda osoba ochrzczona w Kościele rzymskokatolickim, zaznaczę, ponieważ poza Kościołem rzymskokatolickim nie ma na całym świecie ani jednego kościoła, który wierzyłby w czyściec. Jest to fenomenalne, ale żaden kościół nie wierzy w czyściec. Nam się wydaje, że to jest takie powszechne, bo żyjemy w katolickim kraju, ale nikt inny. Nie, prawosławni też nie. Prawosławni też nie. I wszystkie kościoły historyczne, ormiańskie i etiopskie i tak dalej, koptyjskie też nie. Kościół rzymski. A to za chwileczkę do tego wrócimy. Więc to wyobrażenie czyśćca z jednej strony niesie ulgę, a z drugiej strony niepokój. Ulgę dlatego, że no jeżeli ja jestem w kościele rzymskokatolickim, w którym się wychowałem i od razu automatycznie jestem do tego kościoła włączony, jeżeli jestem opatrzony wszystkimi sakramentami, które gdzieś tam po drodze są mi dawane mniej lub bardziej pod przymusem, to ja nie muszę być specjalnie człowiekiem wierzącym, ani specjalnie człowiekiem pobożnym. Sama przynależność do kościoła i udział w sakramentach i nietrwanie w jakimś grzechu, który obciążałby mnie ekskomuniką, to gwarantuje mi już, że po śmierci trafię do czyśćca. A jak trafię do czyśćca, to na 100% trafię do nieba. Z drugiej strony jest to wizja przerażająca, ponieważ jeżeli sobie wyobrazimy właśnie ten czyściec jako taki prysznic po drodze na salony niebiańskie, to ten prysznic jest bardzo straszny, bo jest to prysznic, który wiąże się z cierpieniem, nie byle jakim, cierpieniem od ognia, długotrwałym i bez możliwości ucieczki. I skrócić je może tylko troska żywych o swoich zmarłych. To się wyraża w modlitwach, w odpustach, mszach za zmarłych, w pominkach, jałomużnach. I to się nie zmieniło w ogóle od czasów Lutra, choć na Soborze Trydenckim zwrócono już po wystąpieniu Lutra uwagę na kupczenie zbawieniem. Jest taka adnotacja w dokumentach soborowych, że nie można pożądać brzydkiego zysku, cytując. Natomiast właśnie na tej trosce żywych o zmarłych, Dzięki. Żerował znany nam już kaznodzieja odpustowy Johann Tetzel. Więc wyjaśnijmy sobie, skąd się wziął ten czyściec. W Biblii, jak już wiecie na pewno, nigdzie nie napotykamy na takie słowo, na słowo czyściec. Nie napotykamy też na miejsce, które moglibyśmy czyśćcem nazwać. Nie ma ani jednej wskazówki, która mówiłaby o jakimś trzecim albo pośrednim miejscu. Wręcz przeciwnie, Biblia wyraźnie mówi, postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. I nic więcej. Zatem skąd się nauka wzięła? W pierwotnym okresie chrześcijaństwo, słuchajcie, tym właśnie się różniło od wszystkich innych religii pogańskich, że było skierowane ku niebu. Wszystkie religie pogańskie, Babilończycy, Egipcjanie, Grecy, Rzymianie, barbarzyńscy poganie z północnych części Europy, oni mieli takie uwznieślające myśli kierujące i gdzieś tam tęsknoty ku Bogom na niebie, ale o wiele bardziej bali się otchłani podziemnych, gdzie czekały na nich bliżej niezidentyfikowane różne legendarne męki. Takie upiekielnienie nieba, takie upiekielnienie zaświatów, nie nieba, tylko zaświatów, następowało w sposób bardzo, bardzo stopniowy, bo w pierwszej fazie chrześcijaństwa nasza wiara chrześcijańska pieła się ku niebu, gdzie czekał na nas łaskawy i miłosierny Bóg z koroną chwały. I to była nadzieja pierwotnego chrześcijaństwa. I tym chrześcijaństwo różniło się od wszystkich religii, które wierzyły w życie pozagrobowe. Natomiast niebezpieczeństwa świata pozagrobowego były w bardzo wyraźny sposób przekazane w świecie pogańskim. I tak na przykład starożytni Egipcjanie, był to naród, który niesamowicie wierzył w życie pozagrobowe, oni są do tej pory z tego znani. Gwarantem tego życia pozagrobowego był grobowiec. Jeżeli był grobowiec, to znaczy, że ten człowiek mógł przeżyć w nim całą wieczność. I mieli oni taki zwyczaj, że na ścianach swoich grobowców wypisywali biografię, coś w rodzaju takich samochwałek, że ja byłem tak wspaniały, to mi się udało, tu mój władca mnie doceniał, odznaczyłem się takimi, a nie innymi cnotami, męstwem, posłuszeństwem. I dla nich najważniejszą rzeczą było zadbanie o swoje miejsce w zaświatach, bo w tych samochwałkach pisze, po pierwsze, że najważniejsza rzecz, byłem wierny mojemu panu, byłem przez niego ukochany, lubiany i tak dalej. Natomiast druga rzecz, zadbałem o swoje miejsce poza w zaświatach, zadbałem o swoją przyszłość w zaświatach, postawiłem sobie dom, w którym będę żył po śmierci. Bardzo bym sobie życzyła, żeby we współczesnym chrześcijaństwie, żebyśmy my jako chrześcijanie byli tak mocno osadzeni w tej rzeczywistości niebiańskiej, żebyśmy dbali o nią tutaj tak jak ci starożytni Rzymianie, Egipcjanie, poganie, dla których to było priorytetowe. Oni dostawali się do swoich zaświatów, bynajmniej nie z uczynków, dostawali się na podstawie pozytywnego wyznania. Taki Egipcjanin wyznawał przed swoimi bogami, miał wyznawać. Nie czyniłem zła, nie rabowałem, nie byłem zachłanny, nie zabiłem człowieka, nie pomniejszyłem miary pożywienia, nie czyniłem niegodziwości, nie mówiłem kłamliwie, nie okazywałem gniewu, nie byłem występny, nie bluźniłem przeciwko Bogu, nie odbywałem stosunków homoseksualnych, nie cudzołożyłem, nie plotkowałem, nie przymykałem oczu na krzywdę innego człowieka, nie doprowadziłem nikogo do nas i tak dalej, i tak dalej. Dużo było tych wyznań i w ten sposób na podstawie tego wyznania czuli się oczyszczeni. A jednak, pomimo tych różnych takich rzeczy, które są nam w jakiś sposób, w etyczny sposób bliskie, oni dostając się do zaświatów musieli przebyć, dostając się do miejsca odpocznienia, musieli w zaświatach przebić się przez liczne niebezpieczeństwa. Czyhały tam na nich potwory, których opis jest niemalże identyczny z potworami malowanymi na obrazach potem starożytnych, renesansowych, barokowych, kiedy właśnie przedstawiana jest wizja czyśćca. Różne demony uzbrojone w noże, jeziora ognia. Także naukowcy, którzy badają historię czyśćca, mówią, że Wiele wizji czyśćcowych wzięło się wprost z tych zaświatów egipskich. Również w starożytnym Iranie wśród opisów zaświatów uderza wszechobecność ognia. Chociaż te wyobrażenia zoroastriańskie nie miały bezpośredniego wpływu na chrześcijaństwo, nie można się oprzeć pewnemu podobieństwu. Są to zaświaty, które są posępnym światem podziemnym, otchłanią, do której się zmierza po spadzistej drodze. Ziemię i niebo łączy most, przez którego przejście jest uzależnione od sprytu i moralnych różnych takich właściwości umarłego. Czyli te wszystkie wizje znowu czyśćcowe są niesamowicie podobne. Wreszcie mamy opis Hadesu dokonany przez Wergiliusza w Enejdzie. Tutaj sobie pozwolę zacytować. Z wnętrza zamku jęk się rozlega, świszczą ostre biczów ciosy i zgrzyta żelazo i szczęka łańcuch wieczny. Zmarły od zgrozy, słuchał Eneasz, nie szedł dalej. Dlatego dusze trwożą się i pragną, boleją, cieszą się, dlatego także światłości dobrze nie widzą, zamknięte w mrocznym więzieniu. A gdy w dniu ostatnim życie opuszcza je, niecałe jednak zło od nieszczęsnych odpada. Nie wszystkie do cna choroby ciała. Tak być musi, bo wiele z tego, z czym się długo rosło, przedziwnie wrasta w nas. Duszę więc kaźnią ćwiczy się, męką spłacają swe dawne czyny. Jedne wiszą rozciągnięte na pustym wichrze, inne wielka topiel plamę win zmywa lub ogień ją spala. Czyli zobaczcie, jak niesamowicie podobne do tych takich naszych wyobrażeń czyśćcowych, które były w oficjalny sposób w średniowieczu już głoszone. Między drugim wiekiem przed naszą erą, a trzecim wiekiem naszej ery w literaturze żydowskiej powstały teksty, które przedstawiały zaświaty w sposób apokaliptyczny. Pomimo powoływania się na znanych biblijnych autorów, bo tam mówimy o księdze Pawła, księdze Ezdrasza, księdze Henocha. To nie jest ten Henoch, to nie jest ten Ezdrasz, to nie jest Paweł biblijny. To jest po prostu powoływanie się na znanych biblijnych autorów, żeby przydać tym tekstom takiego autorytetu. My musimy je traktować nie jako te księgi natchnione, tylko po prostu jako świadectwa literackie danej epoki. I właśnie księga Henocha, która powstała jeszcze przed naszym, około 170 roku przed naszą erą, stanowi świadectwo jednych z najstarszych dzieł literackich. O zaświatach mówi przede wszystkim jej pierwsza część. Jest to księga o wniebowzięciu Henocha. Henoch jest wiedziony przez anioły, przeniesiony zostaje do miejsca, którego mieszkańcy są niczym ogień rozżarzony, a następnie do siedziby burzy, gromu i wód życiowych. I pisze tak, i doszedłem aż do rzeki ognistej, której ogień płynie niczym woda i wpada do wielkiego morza. Dotarłem do wielkiej ciemności, ujrzałem góry ciemności zimy i ujście otchłani. Następnie dociera do studni piekła. Potem ujrzałem otchłań blisko ognistych kolumn nieba, między nimi zaś słupy ogniste, które z niego schodziły, a których wysokość i głębokość były nieogarnione. Więc wtedy Henoch pyta swojego towarzysza, anioła Rafaela, gdzie jest siedziba dusz zmarłych przed sądem. I tutaj w rozdziale 22 pojawia się idea różnych miejsc, zaświatach i kategorii, i różnych kategorii oczekujących tak zmarłych. Stamtąd udałem się w inne miejsce, a anioł Rafael pokazał mi wielką i wysoką górę i twarde skały na zachodzie. Były tam cztery bardzo głębokie, bardzo szerokie i bardzo gładkie jaskinie. Trzy z nich ciemne i jedna jasna, a pośrodku znajdowało się źródło wody. Rafael wyjaśnia Henochowi. Te jaskinie uczyniono po to, aby zebrać w nich dzieci dusz zmarłych i aby uczynić im tam mieszkanie aż do dnia ich sądu i do czasu, który im wyznaczono. A ten długi czas potrwa aż do wielkiego sądu, który będzie nad nimi. Henoch patrzy i mówi, ujrzałem duchy dzieci zmarłych, a ich głos dochodził aż do nieba i był to głos skargi. Więc cztery jaskinie mieszczą cztery kategorie zmarłych, zgrupowanych według stopnia niewinności lub winy tych dusz. I oraz według miary cierpień, jakich doświadczały lub nie doświadczały na ziemi. Od razu mi się tutaj przypominają dziady Mickiewicza, gdzie były te dusze dzieci, które były winne tylko temu, że miały lekkie życie, bo tak się oczekuje teraz. Nawet ludzie mówią, jak cierpiałeś dużo za życia, to już potem w niebie będziesz mniej. Tak jakby to miało jakiś wpływ. Pierwszą jaskinię wypełniają prawi męczennicy. Jest to jaskinia jasna, położona blisko świetlanego źródła wody. W drugiej przebywają inni sprawiedliwi, którzy pozostają w cieniu, ale na sądzie ostatecznym otrzymają wieczne zadośćuczynienie. Trzecia grupuje grzeszników, którzy nie ponieśli żadnej kary ani nie doznali cierpień na ziemi, a na sądzie skazani zostaną na wieczną karę. Jest wreszcie czwarta kategoria. Grzesznicy, którzy doświadczyli udręk na ziemi, zwłaszcza tacy, których uśmiercili inni spośród grzeszników. Ci pierwsi otrzymają lżejsze kary. No i w dalszym ciągu swojej podróży Henoch ponownie styka się z piekłem, ale w innej postaci. Wtedy rzekłem, dlaczego ta ziemia jest błogosławiona i cała wypełniona drzewami, owa zaś gardziej pośrodku gór jest przeklęta. I inny anioł Uriel mówi mu tak, ta przeklęta dolina przeznaczona jest dla przeklętych na wieki. Więc księdze Henocha spotykamy wyobrażenia otchłani piekielnej lub takiej wąskiej doliny, lub ziemskiej góry jako miejsca pobytu zmarłych w oczekiwaniu na sąd. Ideę takiego stanu pośredniego między śmiercią a sądem i ideę gradacji kar. To będzie bardzo istotne dla naszego czyśćca. I te kary są częściowo w jakiś sposób uzależnione od ludzkich uczynków. I jak dziś przyznają dogmatycy katolicy, popularny obraz czyśćca ukształtowany został przy wydatnym udziale wyobraźni. Niektórzy kaznodzieje i niektóre książki przedstawiały czyściec jako zorganizowane i wyrafinowane tortury. Ja już wam ze względu na czas oszczędzę tych wszystkich opisów, żeby was tutaj nie zanudzić. Ale miał być tam na przykład oddział lodowy, staw z roztopionym metalem, a nawet wielki kocioł z rzącą oliwą i smołą. I ludzie w to wszystko wierzyli. Czasami mówi się jeszcze o dniach lub o latach czyśćca, tak jakby chodziło o urząd śledczy lub więzienie. Ten ponury obraz czyśćca miał służyć bardzo zbożnemu celowi poruszania i nawrócenia człowieka. Nawet gdyby taki cel bywał doraźnie osiągnięty, to cena ta była bardzo wysoka. I te moje ostatnie słowa o tych wszystkich karach, to jest, moi drodzy, cytat, nie mój, tylko bardzo szanowanego przeze mnie dogmatyka katolickiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktora Pawłowskiego. Także to on nawet w taki sposób ocenia te wcześniejsze wyobrażenia czyśćcowe. Podstawą wprowadzenia nauki do czyśćcu i ogniu oczyszczającym stał się fragment z 1 Koryntian, 3 rozdział, 10-17. Ja go tutaj przeczytam. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Chrystus Jezus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to jedno wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie ostoi się, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jak przez ogień. Czy tu jest jakaś mowa o czyśćcu? Jest mowa o tym, że jeżeli budujemy ze słabego tworzywa, jeżeli to, co budujemy, jest słabe, no to to zostanie przez czas, przez okoliczności zniszczone. Natomiast nasze zbawienie jest wieczne, niezależnie od tego, prawda, z czego budujemy. Bo sami to widzimy, że czasami w życiu naszym dzieła, które robimy, rzeczy, w które się angażujemy, udają się i mamy ten wieczny dom z ludzi oddanych Jezusowi budowane, prawda? Największym takim pomnikiem naszej działalności jest zbawiony człowiek. A z drugiej strony czasami angażujemy się w rzeczy, które znikną, przeminą, ale nasze zbawienie nie przeminie. Inny fragment to Mateusza 5,26. Też przeczytamy, bo jest króciutki. Chwila, moment. Tego sobie nie zaznaczyłam, a właściwie zaznaczyłam i wyjęłam. Mateusza 5,25 Jezus mówi: pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze i abyś nie został wtrącony do więzienia. No o co tu chodzi? No o to chodzi, żeby się pogodzić, prawda? Bo wszelkie swary mogą doprowadzić do różnych nieprzyjemnych sytuacji, nawet do tego, że jeden drugiego zgłosi i ktoś się stanie więźniem. Ale na pewno nie chodzi tu o więzienie w zaświatach. Nie mamy żadnych przesłanek, żeby tak mówić. Bywają też przytaczane niekiedy inne fragmenty, na przykład Mateusza 12:32. Jeśli ktoś powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczony ani w tym wieku, ani w przyszłym. I na tej podstawie niektórzy twierdzą, że w przyszłym wieku też może być odpuszczane po śmierci. Ale już tutaj nawet też dogmatycy katolicy mówią, że to jest nadużycie, bo tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu, stawienie oporu Duchowi Świętemu, to jest ten grzech, który rani Boga najbardziej, ten będzie niewybaczalny. Jest też umotywowaniem dla nauki o czyśćcu fragment apokryficznej księgi II Machabejskiej, 12 rozdział, wersety od 43 do 46 i on wskazuje na możliwość odpuszczenia grzechów po śmierci i celowość przebłagania za tych, którzy już odeszli, zasnęli. Bo w tym fragmencie, po walce, w której bojownicy żydowscy polegli wskutek popełnienia jakiegoś tajemniczego błędu, Juda Machabeusz nakazuje modlić się za nich. Mówi tak. Wszyscy zaś sławili Pana, sprawiedliwego sędziego, który rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem oddalili się modlitwie, i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany. Mężny Juda upomniał lud, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu, mając przed oczyma to, co się stało na skutek grzechu tych, którzy zginęli. Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około 2000 srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, była to myśl święta i pobożna, dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. Tylko, że to jest księga apokryficzna i my jako protestanci mamy świadomość, że ona została dodana do kanonu Pisma Świętego. Również Żydzi uważają tę księgę za księgę nienatchnioną. Historyczną owszem, ale nienatchnioną. Zarówno specjaliści od judaizmu i egzegeci biblijni nie są zgodni co do znaczenia tego fragmentu. Ale słuchajcie, Biblia czasami opisuje różne rzeczy, które opisuje raz. No i wiemy, że ktoś coś robił. Na przykład w liście pierwszym do Koryntian mamy informację, że niektórzy dawali się chrzcić za umarłych. Czy my się chrzcimy za umarłych? Nawet katolicy się nie chrzczą za umarłych. Powiedzą, że to... No, gdzieś było takie zdarzenie. Biblia jako księga również historyczna daje świadectwo o tym. Ale Biblia mówi też, że jeżeli coś się opiera na zeznaniu dwóch albo trzech świadków, to wtedy jest to istotne. Natomiast jeżeli jest to jeden fragment, to jest to tylko wzmianka historyczna. Tak samo jeżeli jest coś, co jest istotne i ważne w Biblii, to Biblia i podane, zalecane przez Biblię do praktykowania, to jest to napisane w sposób wyraźny, a nie w taki enigmatyczny, że ktoś się czegoś doszukał, a ktoś inny nie. Pierwsze wzmianki o praktykach modlitwy w intencji zmarłych wśród chrześcijan pojawiły się na przełomie II i III wieku. Jest takie świadectwo o męczeństwie perpetui felicity, tak zwane passio perpetua. Jest to niezwykle poruszający dokument. Czytałam go i bardzo mnie poruszył, powiem szczerze, jako świadectwo męczeństwa pierwszych chrześcijan. Wśród młodych, nawróconych ludzi była chrześcijanka perpetua, która była obdarzona w sposób prorocki przez Boga. Bóg za jej pośrednictwem pocieszał ją przed rychłą śmiercią, pocieszał innych wierzących. No i między innymi ta perpetua, mając takie pocieszające wizje nieba i Boga, który oczekuje ich w niebie i zła, któremu ostatecznie muszą dać odpór na arenie, przyśnił jej się jej mały braciszek, który zmarł chyba w wieku 7 lat, prawdopodobnie na nowotwór twarzy. I przyśniło jej się to dziecko jako takie wymęczone, spragnione, bo nie sięgało do czary z wodą. No i ta perpetua potem modliła się o tego swojego braciszka, a potem przyśnił jej się po raz drugi i już jej się przyśnił jako taki radosny i napojony. I na tej podstawie niektórzy twierdzą, że o, trzeba się modlić za zmarłych. A ta Perpetua miała tylko sen swojego braciszka. No, modliła się. Ale słuchajcie, czasami i nam się zdarza wspomnieć w naszych modlitwach tych, którzy odeszli. Wcale nie liczymy na to, że zmienimy ich status wobec Chrystusa już po śmierci, bo na to już jest za późno. Ale wspominamy ich w modlitwach. Czasami wyrażamy swoją tęsknotę, czasami wyrażamy swój ból. Inną taką osobą, która wyrażała swoją tęsknotę i ból, zostało to zrozumiane w taki sposób, że osoba ta została zaliczona w poczet ojców czyśćca, jest święty Augustyn, który w swoich wyznaniach, człowiek, który bardzo mocno zaakcentował, i Luther często się do tego odwoływał, że zbawienie jest z wiary i tylko z wiary. I ten Augustyn w swoim takim modlitwie, w swoim takim liście po śmierci swojej matki Moniki, w pewien sposób nawiązuje, módlcie się za nią. Ale o co tu chodzi? Jest to, kiedy przeczytamy całość, kiedy ja o tym usłyszałam, to sobie pomyślałam, ojejku, no rzeczywiście coś strasznego, Augustyn tak pisze. Ale siadłam, poświęciłam czas i przeczytałam ten fragment wyznań dotyczących modlitwy o Monikę i zobaczyłam, że jest to raczej wołanie syna, który stracił matkę. Wołanie do Chrystusa, wołanie do innych wierzących, wspomnienie jej wiary, wspomnienie wpływu, jaki ona miała również na Augustyna, bo Augustyn się dzięki swojej matce Monice nawrócił. I Augustyn pisze o swojej matce, o jej wierze, jaką ona pokładała w Chrystusie w taki sposób. W tej ofierze Chrystusa, triumfujemy nad wrogiem, który rachuje nasze grzechy i czyha na wszystko, o co mógłby nas oskarżyć, lecz żadnej nie może znaleźć skazy w tym, przez którego zwyciężamy. Któż jemu odda jego krew niewinną, jaką za nas przelał? Kto jemu zapłaci, aby mu odebrać nas, cenę, za jaką nas odkupił? Augustyn wcale nie pisze, ojejku, to my się jeszcze musimy modlić, prawda, za tą moją biedną matkę, która nie wiadomo, jak tam rokuje. On nie, on pisze o swojej pewności, że ona przez ofiarę Jezusa Chrystusa, przez jego wylaną krew jest bezpieczna. No, modlitwa, no cóż, my jako wierzący też wołamy często do Boga, wspominając naszych zmarłych. Nie dostrzegam tu żadnej potrzeby dodatkowego oczyszczenia czy przygotowania na spotkanie z Bogiem po śmierci. Modlitwa Augustyna wynika raczej z miłości synowskiej, z rozłąki, a nie z przekonania o wstawiennictwie za Monikę. Wyobrażenie czyśćca miało też swoje korzenie w takiej zdroworozsądkowej, ale ludzkiej wizji sprawiedliwości Bożej. Ojcowie Kościoła Klemens Aleksandryjski, Orygenes, którzy byli przesiąknięci nieco filozofią grecką, zdają się dzielić winy ludzkie na lżejsze i na gorsze. No więc wypadałoby, żeby Bóg swojej sprawiedliwości lżej karał za lżejsze, a mocniej za mocniejsze. Jednak Biblia uczy nas, że każdy grzech jest nieposłuszeństwem i buntem wobec Boga. I jako taki tak samo nie podoba się Bogu jak czary, bluźnierstwa, morderstwa i zawsze jest jedno lekarstwo na grzech, szczera pokuta. Bo Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, prawda? A karą za grzech jest śmierć i wcale tutaj nie stopniuje grzechów lżejsze czy mniej ciężkie, tak? Czy ciężkie. Także zawsze jest lekarstwem na grzech kąpiel nie w ogniu, ale w krwi Pana Chrystusa, która została za nas wylana. I chciałabym też powiedzieć troszeczkę, chociaż nie wiem, 5 minut jeszcze? Tak? Aha, spoko. Chciałabym też powiedzieć tutaj o jednym jeszcze zjawisku, może nie tyle związanym z czyśćcem, ale z czcią świętych. Skąd to się wzięło w ogóle? Na pewno pierwsi chrześcijanie takiej czci świętym nie oddawali, bo jak czytamy Dzieje Apostolskie i widzimy, że setnik Korneliusz padł przed Piotrem na kolana, to Piotr, który miał być pierwszym papieżem, wcale nie powiedział, cały mnie w paluch i w buta, prawda? Tylko powiedział, nie przede mną, przed Bogiem się kłaniaj. Jeżeli widzimy, że strażnik więzienny, kiedy zaczęsły się posady więzienia i więźniowie mieli pouciekać, a nie pouciekali, padł przed Pawłem, to Paweł mówi, że ta chwała należy się Chrystusowi. Zaczął głosić od razu Chrystusa, nie siebie, nie przyjmował pokłonów. Więc pierwsi chrześcijanie nie przyjmowali pokłonów i nie przejmowali czci Bożej na siebie. Natomiast w momencie, kiedy nadeszły takie okresy, kiedy chrześcijanie dostępowali prześladowań, okazało się, że chrześcijanie się w różny sposób zachowują wobec prześladowań. Jedni w bohaterski sposób dawali się zabić za Chrystusa. Inni cierpieli tortury i przeżyli te tortury. A jeszcze inni szukali sobie różnych dróg wyjścia. I niektórzy byli nawet tacy, którzy potrafili się wyrzec Jezusa, no ale potem przyszli po rozum do głowy i jednak wracali do kościoła. Niechętnie ich przyjmowano. Natomiast jeżeli taki człowiek, który doświadczał pewnych tortur, wyszedł zwycięsko z tej kaźni i potem wstawił się za takiego, który się zaparł Jezusa, no to przyjmowano to z szacunkiem i wielkim szacunkiem, taką czcią, ale w znaczeniu właśnie szacunek, obdarzano tych wszystkich męczenników, którzy przeżyli prześladowania i tych, którzy zginęli prześladowani za Chrystusa. Jest to zupełnie naturalne. I Kościół w początkowej swojej fazie rozprawił się z całym tym politeizmem, z całym tym pogaństwem. Poganie mieli swoich bogów od różnych rzeczy, prawda? Od ogniska domowego i macierzyństwa, od osób chorych, od rzeczy znalezionych i tak dalej. A chrześcijanie to wszystko odrzucili. Natomiast w momencie, kiedy zaczęli obdarzać taką czcią i szacunkiem tych swoich wiernych męczenników, to w którymś punkcie ta cześć zaczęła nabierać troszeczkę innego wymiaru. I potem zaczęto czcić nie tylko męczenników, ale i ascetów, którzy żyli na pustyni, i dziewice, które żyły pobożnie, i potem innych nauczycieli słowa, i ludzi, którzy odznaczali się świątobliwym życiem. I w pewnym momencie zrobiła się znowu rzesza różnych świętych, którzy byli i znowu od rzeczy znalezionych, i od chorej pięty, i patroni rzemieślników, i patroni, nie wiem, handlarzy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj myślę, że też dla nas, zobaczcie, zaczęło się od maleńkiej rzeczy, od czci oddawanej ludziom, którzy rzeczywiście wsławili się swoim pobożnym życiem przed Bogiem. I dla nas, tak myślę, współczesnych, jest to taka nauczka, żeby dziękować Bogu za pobożnych mężów wiary, ale cześć oddawać zawsze Jezusowi. I kolejna rzecz, już kończę, powoli kończę, wracając do czyśćca. Słuchajcie, kiedy pojawiło się słowo czyściec? Do XI wieku, czyli ponad 1100 lat z nakładem od zmartwychwstania Chrystusa, słowo czyściec nie było jako rzeczownik, nie istniało w ogóle. Jako oczyszczenie, jako ogień oczyszczający gdzieś tam kształtowało się, bo ta idea się kształtowała, ale to nie była jeszcze doktryna, to gdzieś tam w legendach, właśnie w tej ludowości rozwijało się. Ale to nie była doktryna, dopiero pojawia się to słowo w XI wieku. Nie używają go nawet ojcowie Kościoła, nie używa go Augustyn, ani Klemens Aleksandryjski, ani Orygenes w sposób taki, jako miejsce, w ogóle nie, jako oczyszczenie tak. Ale wiecie, w pewnym momencie jak czasownik stał się rzeczownikiem, powstało nowe miejsce. Jest różnica między oczyszczeniem a czyśćcem. Dokładnie sama doktryna o czyśćcu została ogłoszona w sposób może jeszcze nieoficjalny, przez Innocentego IV w 1254 roku w liście do Greków mieszkających na Cyprze. I to chodziło właśnie o to, że chrześcijanie o korzeniach prawosławnych wprawdzie modlili się za zmarłych, ale nie uważali, ale w zupełnie innym kontekście niż katolicy. Nie chcieli przyjąć nie chcieli wierzyć w karę zmazującą winę dopiero po śmierci, i w miejsce pośrednie. I właśnie tam Innocenty IV próbuje w tym liście przekonać prawosławnych Greków mieszkających na Cyprze do tej idei. Nie udało mu się. W sposób oficjalny czyściec został ogłoszony dopiero też w kontekście Greków, którzy nie chcieli nadal, na soborze we Florencji w 1439 roku. Dopiero. Obecnie Kościół katolicki odchodzi od pewnych ludowych twierdzeń dotyczących czyśćca, czyli miejsce czyśćca najpierw, bo musimy mieć takie wyobrażenie zaświatów. Ta chmurka z harfą nam już zupełnie nie odpowiada. Więc dawniej umiejscawiano jeszcze we wczesnej fazie średniowiecza, znaczy wczesnej, XI-XII wiek, szukano miejsca czyśćca gdzieś, no, gdzie można znaleźć na przykład kratery ziejące ogniem, czyli te czynne wulkany. No, bardzo oddziaływały na wyobraźnię tamtejszych ludzi, więc odeszliśmy od takiego umiejscawiania go gdzieś pod ziemią. Z miejsca fizycznego stał się według Kościoła katolickiego stanem duszy. Co to oznacza, że stanem duszy? Jest to bliżej nieokreślona rzecz. Już nie jest miejscem, ale jest stanem duszy. Również ogień i męki czyśćcowe, które w średniowiecznych, a nawet w nowożytnych wyobrażeniach były jak najbardziej fizyczne, tak bardzo fizyczne, bo wierzono, że ogień ma moc oczyszczania, wyplenienia tego wszystkiego, co złe. Słuchajcie, wobec takiego poglądu nawet święta inkwizycja ze swoim ogniem płonącym licznymi stosami w całej Europie nie była czymś złym, bo im oszczędzono tej gorszej kary w zaświatach. Miłosierdzie prawdziwe, ale teraz już nie ma prawdziwego ognia. Jest sfera oczyszczenia. Jest to ogień mistyczny, cierpienie duchowej duszy, która wreszcie jest w pełni świadoma tego, jak daleko jest od Boga i tęskni do Boga. I to jest ten ogień tęsknoty, a nie ogień fizyczny. I znowu zmienił się też czas czyśćcowy. Kiedyś naprawdę skrupulatnie przeliczano winy na lata. W sposób taki iście bankierski. Wiesz co, nie mam w tym momencie danych. Mam całą książkę, którą mogę udostępnić w PDF-ie na ten temat. A po prostu nie myślałam o tym, żeby szukać tego. Ale rzeczywiście było to bardzo bankierskie przeliczanie. I miało to nakłonić prawdopodobnie też do większej ofiarności, no bo skoro tyle lat nas czeka, to lepiej pomyśleć o tych naszych bliskich i jednak hojnie łożyć na odpusty i na mszę. I nagle według Ratzingera, czyściec obecnego papieża, staje się czyściec kategorią egzystencjalną, cokolwiek to znaczy, która wyraża prawdę, że egzystencja człowieka musi być przetworzona w ogniu spotkania z Panem. Rozumiecie coś z tego? Podejrzewam, że oni też nie, ale brzmi mądrze. Inaczej, tak bardziej współcześnie bym powiedziała niż ten ogień i lata bankierskie. Więc stare wierzenia zostały ubrane w nowoczesne słowa. Czy można tego dokonać? No oczywiście, słuchajcie, bo jeżeli nie ma żadnego konkretnego sformułowania w Biblii, co więcej, nie ma żadnego konkretnego sformułowania w historii Kościoła, w pismach ojców Kościoła, tylko jakieś takie enigmatyczne coś tam, no to można to ubrać w nowoczesne słowa, więc już nie mamy konkretnych kar, tylko mamy cierpienia duchowe, już nie mamy konkretnego miejsca, tylko stan duszy. I jak to było? Egzystencjalne coś. Nikt już dzisiaj nie uwierzy w te materialne różne cierpienia. To się nie przyjmie. No więc trzeba zmienić terminologię. I trzymanie tej takiej uporczywej, dawnej retoryki na pewno pozbawiłoby autorytet Kościół katolicki. A w końcu chodzi tutaj o autorytet, bo to dzięki mocy wstawienniczej Kościół katolicki, kasa na pewno też, ale słuchajcie, autorytet jest większą rzeczą, myślę. Bo dzięki istnieniu czyśćca Kościół katolicki sprawuje władzę nie tylko nad wierzącymi, ale i nad zaświatami. W każdej innej frakcji chrześcijańskiej, w każdej innej denominacji Kościół to są wierzący, prawda? A nad zmarłymi wierzącymi to już Bóg króluje i tylko Bóg. Nie, tutaj władzę ma Kościół katolicki. I słuchajcie, dzisiaj oglądaliśmy rano z Jarkiem TV Religia i tam pewien ksiądz próbował coś powiedzieć o kościele, o czyśćcu, jakoś to sformułować. Trudno mu było ubrać to słowa, no dlatego, że każdy teolog dzisiaj mówi zupełnie inaczej. Tak jak czuje, tak mówi. Ważne, żeby to miejsce było w świadomości ludzkiej. Ale powiedział tak, że w czyśćcu człowiek doprowadzony jest do takiego stanu, w którym będzie mógł dostąpić nieba. Takie miejsce, słuchajcie, jest zupełnie niepotrzebne. Jeśli wierzymy w Chrystusa, w Chrystusowe wykonało się, to ja nie potrzebuję, żeby mnie jakieś miejsce jeszcze, czy jakieś zabiegi, nie wiem, co to jest, pośmiertne spa? Prawda? Mnie Chrystus odnowił. Chrystus przybił do krzyża, słuchajcie, obciążający mnie list dłużny, w którym zapisane są skrupulatnie wszystkie moje niedociągnięcia, niedbalstwa, głupota, złość i wszystkie grzechy. To zostało przybite do krzyża. Chrystus poprzez swoją śmierć, zmartwychwstanie, zmienił mnie, niedoskonałą śmiertelniczkę, jaką jestem, w doskonałe dziecko Boże. Tak mnie Bóg widzi, bo widzi mnie zakrytą przez Chrystusa. Choćbym pokutowała, topiła się w ogniu żalu całą wieczność, nigdy nie stanę się godną Boga. Nie wiem, ile ja bym musiała żałować za swoje grzechy. Nigdy nie stanę się. Jest to pychą takie twierdzenie, że ja się mogę stać godną Boga. Jedyną drogą do nieba jest Chrystus. I grzechem jest myśleć, że łaska Boża nie wystarcza. To już Marcin Luther o tym bardzo pisał i my o tym mamy tą świadomość. Że grzechem jest myśleć, że coś jeszcze może zastąpić łaskę Chrystusową i Jego śmierć. Bluźnierstwem jest myśleć, że mogę żyć sobie jak chcę, a potem odpokutuję po śmierci za to i będę miała zapewnione życie wieczne. Bo tylko dlatego, że jestem członkiem Kościoła i dostępuję sakramentów. I myślę, że to właśnie ten taki mit o czyśćcu najbardziej odciąga naszych przyjaciół, znajomych, krewnych, katolików, bo oni się czują bezpieczni tak naprawdę. Jeżeli pokażemy im, że jest to tylko ludowe wierzenie, które nie ma żadnego zakorzenienia ani w Biblii, ani w pismach ojców Kościoła, ani w pismach nawet współczesnych teologów, bo to co jest, czy nawet w pismach dogmatycznych z soborów, tam nie ma niczego konkretnego. To być może, jeżeli ktoś chce słuchać, to zobaczy, że jednak jego poczucie bezpieczeństwa jest bardzo kruche, wątludkie. Bo jeśli łaska Boża wystarcza, to na cóż mi wszystkie inne rzeczy? I myślę, że też wskazując tę łaskę Bożą na Chrystusa, mamy tą możliwość pozyskania ludzi dla tego, co prawdziwe. Dzięki.
Jakieś pytania?
Ja mam pytanie, czy jest jakiś patron czyśćca? Nie, nie ma patrona czyśćca. Nie. Tutaj, jeżeli chodzi o czyśćca, to myślę, że taką rolę patrona i dzierżącego klucze to ma papież zawsze jednak. Tak, to jest w wizjach siostry Faustyny, że jest ona jak jutrzenka, która łagodzi te... Właśnie to jest dziwne, bo jeżeli mamy cierpienia, które nie są już namacalne, jest to tylko stan, a ogień nie jest ogniem, tylko jest, nie wiem, cierpieniem duszy tęskniącej, to porównanie Marii tutaj w tych wizjach Faustyny do niosącej ochłodę jest co najmniej dziwne. Nie wiem. No w każdym razie ona wstępuje i przynosi ochłodę ludziom cierpiącym w czyśćcu. Dlaczego nie Jezus? Prawda? To jest prawda. Kto jest Zbawicielem? Jeśli chodzi o, powiem wam, o moje własne przemienienie, świadectwo takie wam powiem, ponieważ ja zawsze jako dziecko, nawet to mała świadomość chrześcijańska rozgrywała się już w świadomości dziecięcej i ludzie się dzielą wśród katolików na maryjnych, prawda, i na jezusowych, więc ja się zastanawiałam, maryjna czy jezusowa, jeszcze w czasach, kiedy nie byłam narodzona. Nie, jednak ta maryjna mi nie odpowiadała, jednak bardziej jezusowa. I w momencie, kiedy się nawróciłam, jak Bóg ode mnie odebrał te modlitwy do Marii, które były jednak wyuczone i obowiązkowe, po prostu zaczęłam się zastanawiać, kto mnie bardziej kocha. Jezus czy Maria? Skoro Jezus mnie bardziej kocha, to po co mam prosić innych pośredników, choćby to była nawet Jego matka? Zwracam się do tego, który najwięcej może, prawda? Jeżeli macie możliwość pójść do burmistrza, to nie idziecie do jego sekretarki. No, czy jeszcze jakieś? W zaduszki się modlą o dusze czyśćcowe, bo jest Dzień Wszystkich Świętych i to jest dzień, kiedy się otacza wspomnieniem wszystkich którzy już trafili do nieba, a zaduszki to jest zadusze czyśćcowe. I też odpusty, nie wiem, czy będziecie mówić, żeby wam chleba nie zabierać, panowie. I też te odpusty to jest taka dziwna rzecz. Po prostu katolicy wierzą, to jest teologia scholastyczna bodajże, która weszła wraz z Augustynem, nie Augustynem, przepraszam, tylko Tomaszem z Akwinu, że po prostu idea odpustów opiera się na tym, że niektórzy, Jezus, Maria i niektórzy święci, mieli tak dużo dobrych uczynków pośród swojego życia na ziemi, że im starczy i dla nich, i dla innych. W związku z tym można wykupić odpust, Czy można wykupić na przykład jakieś takie, w tej chwili to się wypominki nazywa, bo odpust to jest już bardzo niemodna rzecz. I z tej łaski, z tego banku niebieskiego łask, wtedy można nabyć to dla tych, którzy, naszych bliskich, którzy tego potrzebują. Fajna rzecz, co nie? To jest taki bardzo bankierski system, tak? No, także to też jest ciekawe. I o tym mówił Tetzel właśnie. To, co Luther potem bardzo mocno potępiał. Okej, piąta.